Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Teraz słowo. Tutaj w międzyczasie chyba padły określenia, że mam słowo dla Was. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Bardzo chciałbym, żeby to słowo miało znaczenie. I oczywiście ufam, że to jest słowo, które ma znaczenie i jest ważne w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. I to jest coś, co mówi nam o tym, co może nam pomóc w tym. Chciałbym mówić o pokoju, o znaczeniu pokoju. Więc pozwólcie, że chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z perspektywy biblijnej, jakie znaczenie pokoju ma dla Kościoła i w Kościele. Werset, który jest dla mnie bardzo ważny, wiele lat temu go mocno przeżyłem i jest on jakimś fundamentem, jednym ze słów, które są fundamentalne w moim życiu, które też ma wpływ na moją postawę i na to, czym się kieruję. Nie jestem w stanie ocenić, czy zawsze doskonale, ale zawsze to jest jakiś azymut dla mnie. I zawsze, kiedy znajduję się jako prezbiter okręgowy w różnych sytuacjach, wskazuję na to, niech to będzie naszym azymutem. Coś, co nadaje nam kierunek. Więc przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział i 31 wiersz, który mówi w taki sposób: dla Kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. Więc chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to określenie: nastał czas pokoju dla Kościoła. I tu jest mowa o Kościele w Judei, czyli powiedzmy sobie w regionie. A kiedy my mówimy o pokoju, to możemy myśleć o tym, że po prostu byli otoczeni dobrymi okolicznościami. Natomiast to niekoniecznie oznacza, że ich okoliczności zewnętrzne były łatwe. Myślę, że bardziej chodzi tutaj o rzeczywistość, jaka była w Kościele, niezależna od okoliczności zewnętrznych. Bo wokół Kościoła cały czas były zawirowania. Zawirowania, gdybyśmy czytali te słowa w kontekście, to tam z Pawłem i tak dalej, były zawirowania. Natomiast niezależnie od tych zawirowań, jakie były na zewnątrz, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, niezależnie od powodzi, wojny, kryzysu, cokolwiek się dzieje wokół nas, rzeczywistość Kościoła może być wypełniona pokojem. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I teraz, więc pokój jest to wewnętrzna rzeczywistość, jaka panowała w Kościele. I możemy jakby rozczytać, doczytać się, że ten pokój był w dwóch obszarach relacji. Po pierwsze, oczywiście, to dotyczy relacji z Bogiem. Czytaliśmy tam o tym, że wierzący kierowali się bojaźnią Bożą. Czyli bojaźń Boża określa ich postawę wobec Boga. To oznacza, że byli pełni szacunku do Boga. To oznacza, że kierowali się Słowem Bożym, że byli podporządkowani Słowu Bożemu, że respektowali Boga. Oczywiście to też oznacza cześć i uwielbienie dla Boga. To wszystko, co się wiąże z relacją z Bogiem, było w Kościele. Ale drugi obszar pokoju to relacje między nimi. Bo czytamy tam, że wierzący budowali się duchowo. I teraz to słowo budowanie można też jakby rozważyć czy zobaczyć w dwóch obszarach. Po pierwsze, każdy z nich osobiście się budował w swojej relacji z Bogiem, czyli duchowo się rozwijał, duchowo wzrastał, ale również to oznacza, że ich relacje wzajemne były budujące, że oni w relacjach wzajemnych się budowali. I to jest coś bardzo fundamentalnego dla życia Kościoła. Biblijna koncepcja jest taka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kościoła. Oczywiście to jest tylko jeden z fragmentów. List do Efezjan, 4 rozdział, 16 wiersz. Czytamy tak. Z Niego, czyli z Chrystusa, czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sobie sposób, łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Niezwykle bogaty wiersz. Więc ja chciałbym tylko zwrócić na kluczowe rzeczy, które dzisiaj chciałbym, żeby wybrzmiały. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że jest tutaj mowa o właściwych połączeniach z innymi. I właściwe połączenia, cechą właściwych połączeń jest to, że w tych połączeniach jest wzajemne zasilanie. Więc to były relacje, które były nacechowane wzajemnym budowaniem się. Dlatego my mamy w Biblii, gdybyśmy czytali, bardzo dużo określeń typu jedni drugich. I one mówią o naszych postawach wzajemnych, na przykład jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugim przebaczajcie. Jedni drugich znoście. Jedni drugim okazujcie miłosierdzie. Jedni drugich budujcie. To jest... Ja osobiście uważam, to jest moja taka uwaga na marginesie, że w kościołach, które doświadczają albo kładą akcent na wymiar ponadnaturalny, i to jest coś bardzo niezwykłego i bardzo cennego, to jest nasze bogactwo, wymiar ponadnaturalny, ale czasami możemy mieć tendencję do jakby pominięcia albo pomniejszania tego aspektu naszych wzajemnych relacji, w tym znaczeniu, jakie to ma znaczenie dla budowania i rozwoju Kościoła. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. I dzisiaj na to chcę zwrócić uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy razem dlaczego. Więc właściwe połączenia to jest wzajemne zasilanie i budowanie się. Wierzący budowali się wzajemnie. I czytamy, że kiedy to było, to Kościół rósł w atmosferze miłości. Czyli tak jak każda roślina potrzebuje odpowiedniego klimatu, żeby rosnąć. Kościół potrzebuje klimatu do wzrostu. Kościół potrzebuje klimatu do wzrostu. Tym klimatem jest miłość. To jest klimat wzrostu. Czyli my tutaj dochodzimy, ja powiem dzisiaj trochę może takich radykalnych stwierdzeń, ale chcę, żeby one wybrzmiały, tak? I nie chcę, żeby one wybrzmiały w jakikolwiek sposób krytyczny do kogokolwiek, tylko potrzebujemy czasami zmierzyć się z prawdą. Potrzebujemy zmierzyć się z prawdą. To jest bardzo ważne. Więc konsekwencja jest taka, że Kościół ma moc budowania samego siebie. Ale równocześnie jakby smutną drugą stroną tej prawdy jest to, że Kościół ma również moc zniszczenia siebie. To jest bardzo ważne. Kościół ma moc budowania siebie. Kościół ma również moc, to jest ta sama moc użyta, że tak powiem, w negatywny sposób zniszczenia siebie. Posłuchajcie, List do Galacjan, 5 rozdział, 13 do 15 wiersza. Czytamy tak. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie, i tutaj znowu już mamy to określenie jedni drugim, służcie jedni drugim z miłością. Gdyż całe prawo streszcza się w jednym zdaniu, masz kochać bliźniego tak jak samego siebie. I teraz zwróć uwagę na 15 wiersz. On jest naprawdę poważny. Bo mamy jakby alternatywę. Paweł mówi, służcie jedni drugim z miłością. A później mówi 15 wiersz, jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście nawzajem się nie strawili. Tak jest. Taka jest rzeczywistość. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, którą musimy jakby w naszym życiu kościelnym, z którą musimy się liczyć. Więc Duch Święty, bo tam czytaliśmy w tym tekście wyjściowym, że on był wspomagany przez Ducha Świętego i będąc wspomagany przez Ducha Świętego wzrastał, rozwijał się. Więc Duch Święty wspiera Kościoły. Duch Święty wspiera Kościoły, w którym wierzący żyją w pokoju, budują się wzajemnie i kierują bojaźnią Pana. To jest to, co nam wynika z tego tekstu. Więc co dzieje się z Duchem Świętym w kościołach, które tak nie żyją, tak nie funkcjonują? Więc znowu musimy się zmierzyć z tekstem List do Efezjan, 4 rozdział od 29 do 32 wiersza. Czytamy. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich. Zwróćcie uwagę, znowuż mam określenie. Bądźcie jedni dla drugich. Mili i serdeczni, przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I teraz zwróćcie uwagę, że w tym szerszym fragmencie, w centrum tego fragmentu jest określenie nie zasmucajcie Ducha Świętego. Więc to nie jest wyrwane z tego, co jest tutaj napisane, tylko to jest w kontekście tego, co tutaj jest napisane. A więc mówimy o Duchu Świętym w kontekście słów. Bo zwróćcie uwagę, z jednej strony mamy coś takiego napisane, żebyśmy, powrócę do pierwszego wiersza, do pierwszych wierszy, niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, co jest dobre dla zbudowania w potrzebie i teraz tak, by na słuchających mogła spływać łaska. A więc z jednej strony to, co się dzieje, to nasze słowa mogą być nośnikiem łaski. Tak? Łaska, która przynosi zbudowanie. Łaska, która jest Bożym darem. Nasze słowa mogą być nośnikiem łaski albo wyrażeniem łaski. To jest to, czego nas uczy Boże Słowo. I potem Paweł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czyli kiedy nasze słowa nie niosą łaski, nie niosą zbudowania, to co się dzieje? to zasmuca Ducha Świętego. Ten, który jest po to, żeby wspierać Kościół, żeby wspierać Kościół. Dlatego później mówi tak po tym stwierdzeniu, nie zasmucajcie też Ducha Świętego, którym jesteście zapiętnowani na dzień odkupienia, usuńcie spośród siebie. Czyli jak ja mogę zasmucić Ducha Świętego? Co ja mam zrobić? Pytanie jest dla mnie, co mam zrobić, żeby nie zasmucać Ducha Świętego? Co mamy robić w Kościele, żeby nie zasmucić Ducha Świętego, który jest po to, żeby nas wspierać, żeby Kościół wzrastał? Co mamy zrobić? Dla mnie odpowiedź jest taka. Ja muszę ze swojego życia usunąć gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwo. Dlaczego? Dlatego, że to zasmuca Ducha Świętego. Tego, który jest dany, żeby wzmacniać Kościół. I widzicie, powiem wam tak. Jeżeli my nie pilnujemy swoich słów, słowa wytwarzają rzeczywistość. Słowa jakby korespondują z duchową rzeczywistością. Nie mamy słowa tylko jako litery. Tak? Tylko słowa mają związek z duchową rzeczywistością. Słowa mogą być wyrażeniem łaski, ale również Jakub mówi, że język może być rozpalony przez piekło. Tak, to mamy w Biblii. Więc nasze słowa coś niosą. I jeżeli my nie mamy bojaźni Bożej, która stawia nam granice, to cyklicznie mówiąc złe słowa, wytwarza się moc, która później jest już poza naszą kontrolą. Dzieje się to, co się dzieje. Pewne rzeczy się wymykają, nad którą już nie możemy kontroli. I zamiast siła zbudowania działać, to jest wyzwolona siła zniszczenia. Przykro mi, że o tym mówię, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Czyli naszą odpowiedzialnością jest budować Kościół, który jest miejscem dla Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Dobre rzeczy rozwijają się w pokoju. Więc zobaczmy Jakub 3 rozdział 18 wiersz, który mówi tak. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Czyli plon sprawiedliwości, czyli owoc sprawiedliwości, on potrzebuje, żebyśmy zbierali, musimy zasiać. Ale żeby ziarno wyrosło, musi mieć klimat właściwy. Dlatego nie siejemy ziemniaków albo nie siejemy owoców z egzotycznych krajów w Polsce ze względu na klimat. Więc owoc sprawiedliwości albo ziarno sprawiedliwości potrzebuje klimatu, żeby wyrosło i żeby był z tego owoc. Tym klimatem jest pokój. I on jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Więc teraz chciałbym, żebyśmy chwilę czasu poświęcili i skupili się na tym, co w związku z tym powinniśmy robić, co wynika dla nas. Więc dwa teksty, które chciałbym wskazać. Rzymian 12, rozdział i 18 wiersz. I 1 Piotra 3, rozdział 11 wiersz. Czytamy tak. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. A Piotr mówi tak, niech odstąpi od zła, czyli 1 Piotr 3,11, niech odstąpi od zła i postępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego dąży. Oczywiście to jest wyrwane z kontekstu, ale chcę się skupić na tym tekście, dokładnie na tych słowach, które mówią, niech szuka pokoju i do niego dąży. Więc mamy tutaj jakby dwa słowa, które wytyczają coś dla nas, jeżeli chodzi o pokój. Po pierwsze, mamy powiedziane w liście do Rzymian, że jeżeli to z mojej strony możliwe, to mam zachować pokój z każdym. Ja za chwilę do tego powrócimy. Ale również Piotr mówi, że mam szukać pokoju. I mam do niego dążyć. Czyli widzicie, pokój to jest wartość, o którą należy zabiegać. Czyli to musi być nasz cel. To musi być nasza motywacja. Jest to coś, czego szukamy. Jest to coś, czego szukamy. Pokój to jest coś, co należy czynić. Dlatego Jezus powiedział w Mateusza 5, rozdział 9 wiersz, szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Czyli widzisz, każdy z nas ma możliwość być człowiekiem, osobą, która pokój wnosi. Możesz być nośnikiem pokoju, możesz kierować się pokojem. W sytuacjach różnych, które powstają, możesz wziąć sobie za wartość. Pokój. Pokój. To jest wartość. To jest wartość. To jest wartość, która wymaga mojego nastawienia odpowiedniego. Ponieważ pokój to nie jest coś, co po prostu wydarzy się samo z siebie. Pokój wymaga mojego nastawienia, mojego ukierunkowania. Ja muszę przyjąć postawę pokoju, nastawienie pokoju. Dlatego mamy te słowa szukaj. Szukaj, bo czasami pokoju trzeba szukać. Więc jak ja mam szukać pokoju? Jak ja mam się nastawić? Na czym polega takie nastawienie? Po pierwsze, ja muszę być nastawiony na pojednanie. Zawsze. Zawsze. To jest moje chrystusowe nastawienie. Jest to coś takiego, że w trudnych sytuacjach ja mogę jączyć, rozdrapywać pewne rzeczy albo szukać pokoju. Albo szukać pokoju. Mogę rozdrapywać rany. Każdy z nas to może robić. Każdy z nas może w swoim życiu znaleźć powody, żeby po prostu rozdrapywać rany. To jest bolesne. Czasami to brzmi trudno, no ale to jest Chrystowe nastawienie. Znoszenie krzywdy. Czasami w życiu trzeba tak zrobić. Przebaczenie, które jest oczywiste. Wyciągnięcie ręki do zgody. To jest szukanie pokoju. Ponoszenie jakiejś ceny za to. Ja muszę być gotowy ponieść cenę. I teraz to, co w Rzymian Paweł powiedział, o ile to ode mnie zależy. Więc nie wszystko zależy ode mnie. Tak? Nie wszystko zależy ode mnie. Ale jeżeli ja sobie zawsze zadaję pytanie takie, to jest mój test. Testuję siebie w taki sposób. Jeżeli nie mam z kimś pokoju, to czy to jest zależne ode mnie? Czy to są rzeczy ode mnie? Nie. Ja muszę sobie odpowiedzieć przed Bogiem, że to jest niezależne ode mnie, że ja nie mogę już zrobić nic więcej. Jeżeli nie znajduję takiej odpowiedzi, to mnie motywuje do tego, żeby szukać pokoju. Żeby szukać pokoju. Więc to jest coś, na czym mi musi zależeć. Musimy z tego zrobić wartość, na której nam zależy. Dlaczego? Dlatego, że to ma znaczenie nie tylko dla mnie, ale to ma znaczenie dla Kościoła. Uczynić z tego wartość. Ja oddaję się temu, każdy z nas to robi, na czym mu zależy. Oddajemy się rzeczom, jesteśmy w stanie zapłacić cenę za rzeczy, na których nam zależy. W tym liście do Rzymian jest jeszcze jeden fragment, bardzo, bardzo rzucający wyzwanie dla każdego z nas. Jest to list do Rzymian, 12 rozdział, 19 wiersz. I 20. Najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym tekście, o tych słowach. Po pierwsze, Paweł mówi, nie mścicie się sami. Czym jest zemsta? To jest chęć odpłaty za wyrządzone zło, albo za doznane zło. Tak? Jeżeli mnie spotyka zło, to moją naturalną reakcją jest chęć odpłaty za to. Ja tak mam. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam. Jak mnie spotyka zło, to mam chęć odpłaty. W każdej relacji, w każdego rodzaju relacji. Z żoną, z dziećmi, w kościele, z sąsiadem, cokolwiek. Jeżeli mnie spotyka zło, to rodzi się we mnie chęć odpłaty. Ale tutaj Paweł mówi, nie róbcie tego, nie róbcie tego. Dlatego, że zemsta jest motywowana gniewem i zawiścią. I to nigdy nie doprowadzi do tego, czego szukamy, czyli pokoju. A naszą wartość jest pokój. Tak? Naszą wartość jest pokój. Dlatego Paweł mówi, że jeżeli pragnie twój, czyli jeżeli znajdujesz osobę, która zrobiła ci krzywdę, to twoją odpowiedzialnością nie jest się mścić, ale pobłogosławić ją, jeżeli jest taka możliwość. No to jest Ewangelia, myślę. To jest Ewangelia. To jest wzór, moglibyśmy czytać, jaki nam pozostawił Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, w zemście polegamy na własnym wymierzeniu sprawiedliwości. Natomiast Paweł mówi, zostawcie to gniewowi Bożemu. Czyli opcja jest taka, albo sam wchodzę na drogę wymierzania sprawiedliwości, albo się wycofuję, przyjmując postawy, o których czytaliśmy, ale w taki sposób daje miejsce dla Boga. Więc co chcę w moim życiu? Co chcę? Jest coś takiego jak powierzenie się Bogu. I oczywiście dla nas wszystkich jest oczywiste, takie nadnormalne, kiedy mówimy, powierzyliśmy swoje życie Bogu. Co to znaczy? Poza hasłem. Poza dobrym stwierdzeniem. Co to znaczy? To jest weryfikowane w trudnych sytuacjach. Między innymi w tego rodzaju sytuacjach. Że ja ufam, że jestem w Bożym ręku, ufam Jemu i ufam, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, on dobrze poprowadzi moją sprawę. Dobrze poprowadzi moją sprawę. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Zaufanie, w zaufaniu Bogu nie mamy wszystkich odpowiedzi. Jedno z najbardziej takich pouczających wydarzeń w moim życiu. Ja Często o tym opowiadam, więc może to słyszeliście, ale to powtórzę, bo to jest naprawdę coś, co mnie ustawiło w życiu. To było w rzeczywistości, kiedy, jak to my mówimy, sypało się w każdej dziedzinie życia. A więc byłem pastorem, sypało się w kościele. Pojawiły się jakieś napięcia z liderami. To, co wam się nie zdarza, ale mi się zdarza, pojawiły się napięcia w małżeństwie z żoną. Pojawiły się napięcia z dziećmi. Coś się stało z finansami. Coś się stało z moim zdrowiem. Musiałem nosić holter, bo tam zapisywali mi pracę serca. Po prostu gdzie nie spojrzałeś, wali się. Więc ja miałem taką praktykę, bo mieliśmy psa, mieszkam na wsi. Wyszedłem z psem na spacer, na taką polną drogę i tak idę z tym psem i tak wołam do Boga: Boże, Boże, co się dzieje? Ja nie rozumiem, co się dzieje. Nie rozumiem, co się dzieje. I nagle taka myśl. Wierzę, że to jest Duch Święty. Ale ty nie musisz rozumieć. Ty musisz zaufać. I oczywiście to nie zmieniło sytuacji. Że ja to zrozumiałem i już na drugi dzień albo na drugą godzinę było wszystko inne. Nie, ale to mnie ustawiło w taki sposób, że mi pomogło, dało siłę przejść przez tę sytuację zwycięsko. Więc to jest bardzo ważne. To są kluczowe momenty w naszym życiu. Przy powieści Salomona mówią coś takiego, też wszyscy znamy ten tekst: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Co to oznacza? Więc to przede wszystkim chcę powiedzieć, to nie oznacza, nie używaj swojego rozumu, bo rozum jest darem od Boga. Więc czasami po prostu potrzebujemy użyć rozumu. To nie oznacza, nie używaj swojego rozumu, to oznacza, nie polegaj na rozumie. Dlaczego? Dlatego, że rozum zadaje pytanie dlaczego. Chce wszystkich odpowiedzi, a my nie mamy zawsze wszystkich odpowiedzi. Czasami tak jest, że nie mamy wszystkich odpowiedzi i w tej rzeczywistości, gdzie nie mamy odpowiedzi, gdzie nie rozumiemy dlaczego, jest napisane: zaufaj Panu z całego swojego serca. Rozum nie jest do zaufania, on jest potrzebny, ale rozumem nie zaufasz, możesz zaufać sercem, po prostu być spolegliwym na Boga, zdać się na Boga. Oddać się w Jego ręce. Oto po prostu jestem, Boże. W całej tej sytuacji, z całą moją złożonością, ze wszystkimi rzeczami, które są w moim życiu, ze wszystkimi moimi dobrami rzeczami i ze wszystkimi moimi złymi rzeczami, oddaję się Tobie. Jestem do Twojej dyspozycji. Oddaję się Tobie. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg zawsze wszystko, kiedy z Nim współdziałamy, wykorzystuje dla dobra. Potrafi obrócić na dobro. To wcale nie oznacza, że sytuacje, które przeżywamy, spowodował Bóg. Nie chcę powiedzieć, że Bóg tak chciał. Nie, wiele rzeczy w moim życiu, myślę, że wiele rzeczy w waszym życiu nie są spowodowane przez Boga. Ale jeżeli my w tych rzeczach mamy właściwą postawę zaufania Bogu, to Bóg jest w stanie to wykorzystać dla dobra i dla swojego celu. Jest w stanie. I to jest istota zaufania. Widzisz, wyświadczenie, to co tutaj Paweł nam pisze, wyświadczenie dobra wobec nieprzyjaciela daje szansę na zmianę, dobrą zmianę. I to określenie rozżarzone węgle niekoniecznie są obrazem złości. Ale my dajemy rozżarzone węgle, kiedy robimy dobrze. To są rozżarzone węgle. Znowuż powiem wam historię z mojego doświadczenia. No więc widzicie, to jest tak. Więc miałem z kimś na pieńku. Co z nim zrobić? No, czytam Biblię, on mówi, nie mści się, błogosław, pozostaw to gniewowi Bożemu. Ja mówię, no to pięknie. To ja cię tutaj oczywiście upraszam pewne rzeczy, załatwię, będę cię błogosławił i będę się przyglądał, jak Bóg się z tobą rozprawi. No i błogosławię, błogosławię, modlę się wytrwale, a widzę, że w życiu tego człowieka się powodzi. Więc pytam Boga, co się dzieje? A Bóg mówi, no odpowiadam na twoją modlitwę. Błogosławiłeś i odpowiadam na twoją modlitwę. Więc gdzie jest ta zemsta Boża? Na czym ona polega? Gdzie jest ten Boży gniew obiecany? Dlaczego nie widziałem moich nieprzyjaciół, jak po prostu są zmieceni gniewem Bożym? Dlaczego tego nie widziałem? Te słowa, zgarnianie rozżarzonych węgli na czyjąś głowę, one mają znaczenie, kiedy spojrzymy na nie w kontekście kulturowym, kiedy były napisane. Jednym z kontekstów jest to, że były napisane w czasach, kiedy nie było elektryki, nie było kuchenek gazowych i innych rzeczy. Ogień był czymś wartościowym. Jeżeli już się rozpaliło ogień w jakiejś chacie, to to było dobro. I czasami bywało tak, że rozniecono ogień, były specjalne miejsca, takie paleniska na rozniecenie ognia, żeby był ogień, żeby tam było ciepło, żeby można było gotować i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ludzie wyszli do swoich zajęć, wracali wieczorem, to w niektórych domach zdarzało się tak, że ten ogień wygasł. Więc to, co wtedy robiono, to brano specjalne naczynie i szło się do sąsiada. I jeżeli on miał żar, rozżarzone węgle, dawał do tego naczynia. I wtedy mogło się to zanieść do swojego domu i rozniecić na nowo ogień. Więc kiedy robimy to, że poprzez czynienie dobra zgarniamy rozżarzone węgle na głowę, to jednym z rzeczy jest to, że my dajemy, jest to obraz tego, że dajemy mu coś do przemyślenia. Dajemy mu szansę coś przemyśleć. Wzbudzamy myślenie. Kiedy odpowiadamy złem za zło, to dokładamy paliwo do tego niszczącego ognia. Ale tak jak mówi Słowo Boże, jeżeli zwyciężamy zło dobrem, bo to też jest jeden z wątków nauczania biblijnego, to wzniecamy inny ogień. Przekazujemy coś z innego ducha. I teraz pomsta Boga. Nie musicie się z tym zgadzać, więc nie mówię to jako doktryny, mówię to jako moje osobiste przekonanie. Bóg, jeżeli chce się zemścić, to przede wszystkim na diable. I to jest jego wielka zemsta, jeżeli to, co diabeł zamierzył, żeby było niszczące i przyniosło zło, jeżeli dzięki naszej postawie i naszego współdziałaniu on obraca ku dobru. To jest to, o co chodzi Bogu. I to jest to, kiedy też potrzebujemy uchwycić, żeby współdziałać razem z Nim. A więc w trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, możemy rozniecać zły ogień, albo przez swoją postawę, która jest ukierunkowana albo wyrażona takim określeniem szukaj pokoju, możemy wzniecić inny ogień. Coś, co się wiąże nie ze zniszczeniem, ale z odbudową, z uzdrowieniem, z Bożym działaniem, z tym wszystkim, co się wiąże z Duchem Świętym. Powstańmy do modlitwy. Ja bardzo rzadko praktykuję to, co nazywamy wyjściem do modlitwy. Raczej to, w jaki sposób usługuję, to chcę dać czas dla każdej osoby, która jest w Kościele, na osobistą refleksję przed Bogiem ze słowem, które zostało wypowiedziane. Więc ja wierzę w to, że są osoby, które dzisiaj mogły coś usłyszeć od Boga. Więc tutaj nie chodzi o kazanie tylko chodzi o to, że czy my w Słowie spotykamy Boga. To jest pytanie osobiste do każdego z nas. Każdy może mieć inną swoją indywidualną odpowiedź, ale pytanie jest takie, czy dzisiaj coś usłyszałeś od Boga? Nie chcę, żebyś mi to odpowiadał w jakikolwiek sposób. Tylko chciałbym Cię zachęcić, jeżeli cokolwiek usłyszałeś od Boga, to w świetle tego, co słyszałeś, jakie to stawia przed Tobą wyzwania. Czasami odkrywamy coś, co nam pokazuje, że musimy coś zmienić w swoich postawach, może w swoim myśleniu. Może czasami jesteśmy utwierdzeni w swojej postawie. Też takie rzeczy są możliwe oczywiście. Cokolwiek by to nie było. Chciałbym, żebyśmy przyszli do Boga, każdy z nas w swoim osobistym sercu, z tym, co się w Jego sercu dzieje. Każdy z nas może osobiście teraz z Bogiem porozmawiać, a ja po prostu będę się modlił taką ogólną modlitwą. Dziękuję Ci, Boże, za to, że my wciąż możemy na nowo odkrywać Ciebie w Twoim Słowie. Wciąż na nowo możemy odkrywać Twoje drogi, jakie są zapisane w Słowie. Twoje drogi, do których wezwałeś nas, żebyśmy nimi kroczyli. Dziękuję Ci za łaskę, która nam towarzyszy na tych drogach, która nam umożliwia, że tymi drogami możemy kroczyć. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest jak drogowskaz, na podstawie którego stwierdzamy, czy jesteśmy na Twojej drodze, czy jestem na Twojej drodze, czy potrzebuję na nią wrócić ze swoim myśleniem, ze swoimi postawami. Panie, ja modlę się o to, aby to słowo, które głosiłem, żeby ono było uwolnione w Duchu Świętym. I Ty jesteś tak cudowny, że przez to same słowo możesz przemawiać osobiście do każdego. Że każdy może usłyszeć to, co potrzebuje usłyszeć. Błogosławimy Ciebie, Jezu, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, Królu. Panie, modlę się, aby Twoja łaska i wsparcie Ducha Świętego było nad życiem każdego z nas. Panie, wzmacniaj nas w naszych decyzjach, wzmacniaj nas na naszej drodze. Wzmacniaj nas, Panie, na naszej drodze za Tobą, kiedy idziemy, uczymy się chodzić Twoimi drogami. Wzmacniaj nas, Panie. Panie, oczywiście zdajemy sobie sprawę i wiemy, że zawodzimy, nie jesteśmy doskonali, ale zawsze, Panie, Twoja łaska jest tym, co nas koryguje. Słowo, które przychodzi do naszego serca. Dziękujemy Ci za to. Uwielbiamy Cię, Panie, wywyższamy Cię. Panie, wzmocnij nas przez Ducha Świętego. Daj nam siłę do zaufania Tobie, do ufania Tobie, do trzymania się Ciebie. Halleluja, wysławiamy Cię, oddajemy Tobie chwałę. Halleluja, halleluja. Możemy wspólnie razem wszyscy po prostu mieć taką chwilę uwielbienia Jezusa. Zaczniemy modlić się w duchu. Dajmy po prostu możliwość, aby to działanie Ducha Świętego było przedłużone, aby to działo się w naszych sercach. Hallelujah, glory to Jesus. Sika maranara hanama. Farabadala rahi. Farabaradala rahi. Farabaradala rahi. Farabaradala rahi. Błogosławieństwo, które jest wypisywane w listach Pawła. Łaska i pokój. Łaska i pokój. Łaska i pokój. Niech będą z Twoimi ludźmi, z Twoim ludem nad Kościołem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.